Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek. Zapraszamy oczywiście na Studio Sport, a witają się z Wami
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj żużel, siatkówka, bo trwają Mistrzostwa Świata. No i oczywiście piłka nożna. Dzisiaj kolejne towarzyskie spotkanie naszej reprezentacji i też powiemy trochę o Lidze Narodów, bo trzeba przyznać, że ciekawe rozgrywki nam się z tego zrobiły. Ale po kolei żużel najpierw, bo też sporo jest. Jeszcze trochę do zakończenia sezonu zostało, no i powoli wszystko nam się krystalizuje. Najpierw oczywiście Grand Prix. To było trzecie Grand Prix od końca. Chodzi oczywiście o Grand Prix Słowenii. No i bardzo udane dla nas Grand Prix. No bardzo udane, na pewno udane. Przede wszystkim dlatego, że wygrał Patryk Dudek. Na drugim miejscu Jason Doyle, na trzecim Greg Hancock, w finale jechał jeszcze Fredrik Lindgren. Z pozostałych Polaków na piątym miejscu Bartosz Smarcik, na szóstym Maciej Janowski, no i szukamy oczywiście Przemysława Pawlickiego, ale to trochę niżej, 15 miejsce.
Jeżeli chodzi o biało-czerwonych, no to gratulacje dla Patryka Dudka, jemu to zwycięstwo było bardzo potrzebne. To
by taki się przełamał.
Ostatni dzwonek, żeby jeszcze nadganiać straty do tych czołowych zawodników z czołowej trójki. No bo jeszcze teoretycznie rzecz biorąc, Dudek też ma szansę na medal. Jeżeli chodzi o Smarzlika i Janowskiego, bardzo ich szkoda, bo jechali jeden i drugi naprawdę znakomicie. Co prawda Janowski rozpoczął pechowo, bo w pierwszym swoim wyścigu jadąc na prowadzeniu na ostatnim łuku pękł mu łańcuch i niestety dotarł na motorze na ostatniej pozycji. Później było już lepiej. Co do Pawlickiego, no to widzimy, że ten sezon w Grand Prix jest dla niego bardzo trudny. I tutaj raczej nie ma żadnych nadziei na to, żeby ten zawodnik akurat się w cyklu utrzymał.
Tak, na ósemkę już raczej nie ma szans, no musiałoby dojść do niespodziewanej sytuacji. On ma 32 punkty, ósmy na razie Jason Doyle ma tych punktów 70. Ale tak, pozostali Polacy, oni są raczej pewni utrzymania, a też wszyscy mają szansę na podium. Patryk Dudek ma tych punktów 84, zajmuje piąte miejsce. Na trzecim miejscu jest Maciej Janowski, na trzecim jest też Fredrik Lindgren. Oni mają po 89 punktów. Na drugim miejscu jest Bartosz Zmarzlik, on ma 99 punktów. No i właśnie dzięki rozstrzygnięciom w Grand Prix Słowenii doszło do czegoś, co myśleliśmy jeszcze na ostatnim Grand Prix, że to jest niemożliwe, że można dogonić Taja Wofindena w tym sezonie. Zostały dwa Grand Prix, dwa cykle Grand Prix i to jest możliwe, bo Zmarzlik traci do Wofindena tylko 9 punktów, a Wofinden ostatnio, no już nie mówiąc o pewnych sędziowskich sprawach, no jedzie gorzej, dużo gorzej niż jechał. On zajął dopiero 14 miejsce w Grand Prix Słowenii, uzyskał tylko 5 punktów, o czym zaraz powiemy. W rywalizacji ligowej też spisuje się gorzej niż nas do tego przyzwyczaił, a Zmarzlik jest naprawdę w bardzo równej formie.
Jeżeli chodzi o te pozostałe Grand Prix, to jeszcze tak dla formalności dodajmy, że będzie to Grand Prix Niemiec na torze w Teterowie. No i co bardzo istotne dla polskich kibiców, zakończymy cały cykl zawodami u nas, czyli w Toruniu.
Tak, no i będzie bardzo ciekawie, tak jak Państwo słyszeli. Teraz mamy rozstrzygnięcia, te decydujące rozstrzygnięcia w lidze, czyli PG Ekstraliga i pierwsza liga żużlowa. Zacznijmy od pierwszej ligi żużlowej. Za nami obydwa rewanże w półfinałach. Najpierw Motor Lublin podejmował w rewanżu u siebie Lokomotiv Daugavpils. No i wygrał 55-35 i Motor Lublin jest pierwszym finalistą w pierwszej lidze.
Nie jest to żadna niespodzianka, bo ten zespół był faworytem już przed tymi meczami półfinałowymi, a w drugim półfinale ta rywalizacja była bardziej zacięta. Ruch Rybnik ostatecznie wygrał w rewanżu ze startem Gniezno 52-38. W całym dwumeczu oczywiście był lepszy, awansował do wielkiego finału, ale trzeba przyznać, że zespół z Gniezna, Beniaminek Rozgrywek, naprawdę się zaprezentował z dobrej strony. No i przez większość tego rewanżu ROW nie był wcale pewien tego meczowego zwycięstwa.
Ten, kto wygra w tej rywalizacji między ROWem Rybnik, czyli Spadkowiczem ze swego sezonu z Ekstraligi i też Beniaminkiem Motorem Lublin, awansuje bezpośrednio do Ekstraligi, a ten, kto polegnie, będzie jechał w barażach. Wiemy, że w barażach pojedzie z ekipą z Zielonej Góry. Co do rywalizacji półfinałowej PG Ekstralidze, Stal Gorzów podejmowała w drugim spotkaniu u siebie Włókniarz Częstochowa. No i wygrała, wygrała zdecydowanie 51-39, no i to Stal Gorzów pojedzie w finale.
Zwycięstwo jak najbardziej zasłużone i trzeba przyznać, że przez większość spotkania żużlowcy Stali kontrolowali to, co się dzieje, nawet przez chwilę Włókniarz no, nie był w stanie zbliżyć się w dalszej części zawodów na jakąś taką różnicę minimalną, żeby jeszcze powalczyć. W Gorzowie bardzo równy występ, no, praktycznie czwórka takich mocnych liderów. W Częstochowie starał się Leon Madsen, robił co mógł, 14 punktów. Bardzo dobrze też pojechał Adrian Miedziński, 11+1, ale zabrakło wsparcia chociażby takiego zawodnika jak Fredrik Lindgren, który tych punktów przywiózł tylko 5.
No tak, a Madsen kontuzjowany, także duże osłabienie. Nie Madsen, tylko oczywiście... a co do... Co do Gorzowa, no to oni tam zawsze mają jakiś komplet. Ostatnio Waculik, teraz Zmaźlik. Unia Leszno, Betar to Sparta Wrocław, 48-42. No i tu też bez niespodzianki. Unia Leszno była faworytem, no i załatwiła to tak, jak miała załatwić.
Jeżeli chodzi o ten mecz, no to Wrocław w pewnym momencie nawet prowadził 2 punktami. Ten wynik może być mylący, tak w połowie rywalizacji, ale później Byki zabrały się do roboty. Te ostatnie wyścigi powygrywane w większości 4-2. Tym razem słabiej pojechał nieco Janusz Kołodzie, ale po raz kolejny Leszno pokazało, że ich atut to jest szeroka kadra, mocni liderzy. Jak jeden pojedzie słabiej, to 3 kolejnych te punkty zdobędzie. We Wrocławiu znakomity występ Macieja Janowskiego, ale no, można powiedzieć, osamotniony był w tej rywalizacji z zawodnikami Unii.
W Częstochowie oczywiście Żagar kontuzjowany, dlatego go zabrakło w tym spotkaniu. No a w finale będziemy mieć pojedynek Stali Gorzów z Unią Leszno. No i zapowiada się bardzo zacięta rywalizacja. I szczerze mówiąc, to nie wiem, czy Leszno jest takim stuprocentowym faworytem. Jeżeli wszyscy zawodnicy z Gorzowa pojadą tak dobrze, jak jechali w półfinałach, no to może być różnie.
Rzeczywiście, to się zgadza, bo się wydawało do tej pory, że Unia faktycznie ma tych kilku klasowych jeźdźców, ale w Stali widać też, poszczególni zawodnicy dochodzą w tych pojedynczych meczach naprawdę do bardzo dobrej formy. No i zobaczymy, na pewno atutem każdej z drużyn będzie własny tor. W każdym razie ten finał zapowiada się naprawdę bardzo interesująco.
No i jeszcze Mistrzostwa Świata w siatkówce. Tutaj oczywiście polska reprezentacja broni złotego medalu wywalczonego 4 lata temu w halach w Polsce. No teraz nasi faworytami nie są, wtedy też zresztą nie byli. W gronie faworytów wyżej wymienia się chociażby Rosjan, Francuzów, Włochów, czy też ekipę Stanów Zjednoczonych i Brazylii, no ale naszych na pewno na niespodziankę stać. Już 2 pojedynki się odbyły. Włosi wygrali z Japonią 3-0, a Bułgaria pokonała Finlandię również 3-0, no a Bułgaria to jest między innymi nasz rywal z grupy.
Patrząc na skład polskiej grupy, no można odnieść wrażenie, że troszeczkę do biało-czerwonych uśmiechnęło się szczęście, ponieważ nie ma tych ekip, które wymieniłeś, one są w innych grupach. Mamy za to bardzo niewygodnych dla nas Irańczyków, mamy gospodarzy Bułgarów, mamy Finów i też mamy kolejną nieobliczalną ekipę, bo nie wiadomo, jaki skład przywiezie i kogo tym razem zaprezentują Kubańczycy. I do tego dochodzi druga ekipa z Ameryki Środkowej, z Karaibów, czyli Puerto Rico.
Ale jak nasi chcą, a taki jest cel, żeby zająć no chociaż to 6. miejsce, na pewno ich na to stać, no to z tej grupy powinni awansować i to powinni awansować z 1. miejsca. Na pewno tą naszą mieszankę doświadczenia i młodości z trenerem Heinenem na czele na to stać. Pierwsze spotkanie zagramy już jutro i Polska podejmie ekipę Kuby, czyli będziemy już mieć na samym początku dużo wyjaśnień co do właśnie ekipy z Kuby.
Jeżeli chodzi o same zasady Mistrzostw Świata, to znowu nas czeka prawdziwy maraton, bo będą aż 3 fazy grupowe. Po tej pierwszej fazie grupowej mamy 4 grupy po 6 zespołów. Z każdej grupy wychodzą 4 zespoły, czyli będziemy mieli 16 zespołów. Potem jest Druga faza grupowa, która nas czeka, i potem jeszcze jedna będzie z udziałem sześciu, już ta decydująca faza grupowa, która zadecyduje o tym, które z drużyn zagrają o te najcenniejsze trofea.
No te Mistrzostwa Świata w siatkówce słyną z tego, że zasady się często zmieniają i często się dziwnie zmieniają.
I często pod gospodarzy.
Tak, to bardzo, bardzo często. Ale oby wygrał najlepszy na boisku. To tyle, jeżeli chodzi o siatkówkę. Oczywiście będziemy o tym mówić za tydzień, bo już będziemy po prostu więcej wiedzieć. A teraz za chwilkę wracamy z reprezentacją Polski w piłce nożnej. Na starcie Ligi Narodów zmierzyliśmy się z Włochami. No, była taka ogromna niewiadoma, co po tym bardzo nieudanym mundialu, co przyniesie nowy trener Jerzy Brzęczek. No i trzeba powiedzieć, że wyglądało to szczególnie w pierwszej połowie w wykonaniu naszej reprezentacji mocno na plus. Zabrakło czegoś w końcówce, też dużo szczęścia zabrakło przede wszystkim, ale też czegoś w ofensywie. Ale jakbyśmy przed tym spotkaniem powiedzieli, że na wyjeździe zremisujemy z Włochami 1-1, nawet patrząc na to, w jakiej dyspozycji jest teraz kadra Włoch, no to na pewno bylibyśmy mega bardzo zadowoleni. No no, został trochę niedosyt mimo wszystko po tym remisie.
Warto podkreślić, że w tym meczu trener Brzęczek już troszeczkę swojej autorskiej koncepcji na reprezentację zaprezentował. Przede wszystkim nowe twarze w wyjściowej jedenastce. Na lewej obronie absolutny debiutant Arkadiusz Reca, który no, miał oczywiście kilka słabszych momentów w tym meczu, ale jak na debiutanta myślę, że tutaj ciężko też jakoś go mocno krytykować. Do tego powrócił po kilku latach nieobecności do kadry Mateusz Klich, do wyjściowej jedenastki, który świetnie rozpoczął sezon w drugiej lidze angielskiej, zauważył to selekcjoner. A tak, no to z takich rzeczy jeszcze istotniejszych, powrót do taktyki z czterema obrońcami, już nie ma eksperymentów typu 3-4-3 i wyglądało to dobrze. Piotr Zieliński ustawiony za plecami Roberta Lewandowskiego, widać, że ten duet naprawdę lubi ze sobą grać i im to bardzo dobrze wychodzi.
Tak, no bo to przecież po podaniu Lewandowskiego bramkę zdobył Piotrek Zieliński, a powinien zdobyć też drugą na samym początku spotkania, też po podaniu Lewandowskiego. Mieliśmy swoje okazje, mieliśmy na pewno więcej tych okazji niż Włosi, no ale Włosi mieli rzut karny w końcówce spotkania, wykorzystany rzut karny. No tutaj niepotrzebne trochę zachowanie Kuby Błaszczykowskiego. Mógł sobie tego karnego, mógł sobie ten faul odpuścić, to tam nie byłoby aż takiego zagrożenia, no ale stało się jak się stało, 1-1 na wyjeździe. To jest dobry wynik, chociaż znamy już wynik drugiego spotkania w naszej grupie, bo wczoraj grali Włosi właśnie z Portugalczykami na wyjeździe, no i Portugalia wygrała 1-0, Włosi zagrali w całkiem innym zestawieniu niż z Polską. No mają duży problem, ale może o reprezentacji Włoch nie będziemy mówić. My dzisiaj zagramy drugie spotkanie pod wodzą Jerzego Brzęczka. To będzie spotkanie towarzyskie z Irlandią we Wrocławiu. No i ciekawi jesteśmy znowu, co pokaże ta ekipa.
Liczymy na to też, że zaprezentują się nowi zawodnicy, to znaczy pojawią się ci, którzy w meczu z Włochami się na murawie nie pojawili.
A na których liczyliśmy, tak. Czyli chodzi o napastnika.
Szczególnie chodzi nam oczywiście o Krzysztofa Piątka, który naprawdę znakomicie rozpoczął nowy sezon już w nowym klubie, czyli w Genui. Bardzo dobry początek ligowy i chcemy też przekonać się, jakie to będzie miało przełożenie na reprezentację, ale oczywiście decyzja o doborze personaliów zapadnie no, kilka godzin przed tym spotkaniem.
Jeszcze jej nie znamy na pewno. Co do naszej rywalizacji w Lidze Narodów, to kolejne dwa spotkania czekają nas w październiku. No i to będą bardzo oczywiście ciężkie spotkania, tyle że już obydwa na naszych stadionach, bo zagramy z Portugalią u siebie i z Włochami u siebie. No i tak się składa, że już wtedy będziemy wiedzieć pewnie, czy zostajemy w tej dywizji, czy jednak nie. No szczególnie czekamy z niecierpliwością na to spotkanie z Portugalią, bo to będzie ciekawe porównanie, na co tą kadrę tak naprawdę stać w taką porównaniu z taką bardzo silną reprezentacją.
Też zależy, czy zagra Cristiano Ronaldo, bo nie zapominajmy, że w meczu z Włochami Portugalczycy radzili sobie bez piłkarza Juventusu. No i wyglądało to, jeżeli chodzi o skuteczność, tak sobie, bo ta jedna bramka też dość szczęśliwie zdobyta, ale trzeba przyznać, że na tle Włochów Portugalczycy wyglądali lepiej.
Dużo, dużo lepiej. O naszej reprezentacji pewnie też jeszcze słówko powiemy za tydzień, bo będziemy znać wynik tego dzisiejszego spotkania. Teraz jeszcze krótka przerwa i wracamy z rywalizacją w Lidze Narodów. To na koniec została nam rywalizacja Widzę Narodów tak całościowo, ale zaczniemy od końca, czyli od tych słabszych dywizji, bo tu mamy podział na cztery dywizje, czyli na koniec dywizja D, a poszczególnie dywizje są podzielone na cztery grupy. No tu mamy oczywiście te najsłabsze teoretycznie reprezentacje. No i tak to też w rzeczywistości wygląda, chociaż niektóre wyniki są ciekawe i tak grupa pierwsza, no tutaj wybija się Gruzja, która pokonała na wyjeździe Kazachstan, u siebie wygrała z Łotwą, jest jeszcze Andora, która na wyjeździe zremisowała bezramkowo właśnie z Łotwą.
W grupie drugiej dywizji D warto zwrócić uwagę na wynik meczu Luksemburg-Mołdawia. Myślę, że to spora niespodzianka, jeżeli chodzi o rozmiary zwycięstwa Luksemburga, ponieważ gospodarze tego meczu wygrali aż 4-0. Drugi mecz tej grupy też bardzo wysoki wynik. Białoruś pokonała, właściwie rozbiła San Marino 5-0.
No w grupie trzeciej mamy to słynne ostatnio, te słynne ostatnio Wyspy Owcze. No i tu też dobrze się spisują, bo pokonały w swoim spotkaniu Maltę 3-1, Azerbejdżan zremisował z Kosowem 0-0.
Z kolei w grupie czwartej komplet punktów po dwóch meczach ma Macedonia, która najpierw na wyjeździe wygrała z Gibraltarem, a potem u siebie pokonała Armenię 2-0 i wydaje się, że to właśnie ten zespół jest takim głównym faworytem do zwycięstwa tej dywizji i awansu do dywizji wyższej.
No bo przypominamy, że awansuje oczywiście zwycięzca poszczególnej grupy. No to przechodzimy do tej trzeciej z kolei dywizji, czyli dywizji C. Tutaj w grupie pierwszej na razie jedno spotkanie. Albania pokonała Izrael 1-0.
Z kolei w grupie drugiej mieliśmy dwa spotkania. Finlandia pokonała Węgrów bardzo skromnie 1-0 i Grecja również wywalczyła 3 punkty, pokonując na wyjeździe Estonię 1-0.
W grupie trzeciej już więcej tych rozstrzygnięć. Bułgaria całkiem dobrze sobie radzi. Na wyjeździe Bułgarzy pokonali Słowenię 2-1. U siebie wygrali z Norwegią 1-0. Norwegowie podejmowali też Cypr, no i z Cyprem akurat wygrali 2-0, a w drugim spotkaniu Cypr wygrał ze Słowenią 2-1.
Myślę, że to taka mała niespodzianka, bo jednak Słoweńcy byli wyżej notowani. Jeżeli chodzi o grupę czwartą, to tutaj po dwóch seriach gier mamy dwa zespoły z 4 punktami. Są to Serbowie i Czarnogórcy. Serbowie najpierw pokonali na wyjeździe Litwę, potem zremisowali u siebie z Rumunią, z kolei Czarnogóra najpierw remis z Rumunami na wyjeździe i potem wygrana 2-0 z Litwą.
No i ta grupa czwarta jest naprawdę ciekawa. Jestem ciekawy, co tam Serbia robi. No i myślałem, że jednak będzie z większą łatwością sobie radziła w dywizji B, w grupie pierwszej. Tutaj lideruje Ukraina, ona już ma 6 punktów po dwóch spotkaniach. Najpierw na wyjeździe pokonała 2-1 ekipę Czech, a u siebie wygrała ze Słowacją 1-0.
W grupie drugiej zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja, zarówno o awans, jak i o utrzymanie w tej dywizji, ponieważ mamy Turcję, Rosję i Szwecję, czyli dwóch finalistów mundialu i Turków, którzy też mają swoje ambicje. Rosjanie najpierw pokonali Turcję 2-1 na wyjeździe, a później Turcy, też myślę taka mała niespodzianka, pokonali Szwecję na wyjeździe 3-2.
Tak, patrząc na to, co Szwecja pokazała na mundialu, to jest na pewno niespodzianka, ale ciekawostka, w Szwecji jedną z bramek zdobył napastnik, czyli jest poprawa w stosunku do mundialu. W grupie trzeciej tutaj na razie jedno spotkanie, Irlandia Północna przegrała u siebie 1-2 z Bośnią i Hercegowiną.
Ciekawy też w grupie czwartej, gdzie na dzień dobry Walia rozbiła Irlandię aż 4-1, no i później grała z Danią. Tym razem w zespole Danii nie wystąpili amatorzy trzecio- i czwartoligowi. To temat na inną audycję. Zagrała ta pierwsza reprezentacja i pokonała Walijczyków 2-0.
No i mamy dywizję A. My jesteśmy w grupie trzeciej. O tej grupie trzeciej już mówiliśmy. No to zaczynamy od początku, czyli od grupy pierwszej. Bardzo ciekawie, mistrzowie świata, byli mistrzowie świata. No i Holendrzy. Holendrzy tak ostatnio tutaj za bardzo nie pasują. W pierwszym spotkaniu Niemcy zremisowali u siebie z Francją 0-0, a w drugim Francja pokonała Holandię 2-1, chociaż trzeba powiedzieć, że Holandia naprawdę postawiła silny opór i były takie momenty, że mogła nawet wyjść na prowadzenie.
Niestety za wrażenia artystyczne punktów nie ma i to Francuzi mogą się cieszyć z kompletu. W grupie drugiej Szwajcaria zaskakująco wysoko rozbiła Islandię aż 6-0. Ja strach pomyśleć, co to będzie dzisiaj, kiedy Islandia zagra z brązowymi medalistami mundialu, czyli z Belgami. Z kolei w grupie czwartej też odbyło się jedno spotkanie, można powiedzieć prawdziwy creme de la creme, czyli starcie Anglików z Hiszpanią. Anglicy to czwarty zespół tegorocznych mistrzostw świata. Hiszpanie to jedno z większych rozczarowań. Tym razem debiut Luisa Enrique jako trenera La Rochy bardzo udany. Hiszpanie zwyciężyli 2-1.
Dzisiaj w grupie A Hiszpania podejmie Chorwację. No, bardzo ciekawe spotkanie nam się szykuje. A Islandia zagra z Belgią. W grupie B Bośnia i Hercegowina spotka się z Austrią. W grupie Finlandia, Estonia, Węgry, Grecja i tyle.
Tak, no i w dywizji D Mołdawia, Białoruś oraz San Marino, Luksemburg. Takie typowe mecze dla koneserów.
No już dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy za tydzień. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.